Czytam z Dziejów Apostolskich, rozdział 1, wersety 4-8. A Jezus, spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie dzisiaj za tą niedzielę, kiedy świętujemy zesłanie Ducha Świętego, zstąpienie Ducha Świętego, kiedy świętujemy, Panie, to, że jesteś z nami, że chociaż w ciele, Panie Jezu Chryste, wstąpiłeś do Ojca, to jednak posłałeś nam Ducha Świętego, aby był z nami, aby działał w nas i aby popychał nas ku konkretnym rzeczom. Prosimy Cię, by dzisiaj to rozważanie też upewniło nas co do tego, że Ty w nas działasz i że Ty, Panie, masz dla nas konkretne rzeczy. Prosimy Cię, ożyw nas dzisiaj poprzez Ducha, oświeć nasze serca, otwórz nasze uszy, tak aby przyjęły Ciebie. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Słuchajcie, pewnie nieraz chrześcijanie rozmawiają o tym i zastanawiają się na temat tego, w jaki sposób, słuchajcie, rozpoznalibyśmy Kościół napełniony Duchem Świętym. W jaki sposób byśmy rozpoznali Kościół napełniony Duchem Świętym? Jak myślicie, czy nasz Kościół jest napełniony Duchem Świętym? No właśnie, jak rozpoznajemy napełnienie Duchem Świętym? Czy po głośnym śpiewaniu? Czy po podnoszeniu rąk? A może po mówieniu językami, jak to ma miejsce w różnych zborach? Słuchajcie, bezsprzecznie obecność Ducha Świętego jest tym, co wyróżnia i co powinno wyróżniać kościoły czy Kościół Boży od organizacji, wszelkiego innego typu organizacji. Działanie Ducha Świętego jest właśnie tym szczególnym wyróżnikiem Kościoła i też jest jednym z głównych tematów tej księgi, z której przed chwilą słyszeliście kilka wersetów, Dziejów Apostolskich. Działanie Ducha Świętego jest jednym z głównych, słuchajcie, tematów tej księgi napisanej przez Łukasza. Zmartwychwstały Jezus zapowiedział uczniom, że wezmą moc Ducha Świętego. Że wezmą moc Ducha Świętego i że staną się Jego świadkami, słuchajcie, staną się Jego świadkami w tym swoim najbliższym otoczeniu, później dalej, jeszcze dalej i aż po krańce ziemi. Kiedy Dzieje Apostolskie dochodzą do końca, widzimy, że to słowo prorockie Jezusa poniekąd się spełniło. Dlaczego? Ponieważ cały znany świat w tamtym czasie, Imperium Rzymskie, tak, usłyszało Ewangelię. Ale z drugiej strony Dzieje Apostolskie kończą się na taką nutę, jakby pozostawiając taki niedosyt, pozostawiając taki niedomknięty rozdział, ponieważ Paweł jeszcze mówi o swoich planach podróży do Hiszpanii, tak? Hiszpania, która była gdzieś poza granicami Imperium Rzymskiego, poza granicami Oikumene. I nie wiemy, czy tam dotarł. Nigdy Łukasz nam o tym nie mówi. Ale to jest też znak tego, że Kościół, w zasadzie, który jest kościołem poapostolskim, tak, czyli po śmierci apostołów, Kościół nadal kontynuuje tę misję. Także jak świat się geograficznie dla cywilizacji rozszerza, tak, bo pewnie w tamtym czasie niewielu myślało o tym, kto jest gdzieś na Dalekim Wschodzie, w Azji. Niewielu myślało o kontynentach północnej i południowej Ameryki. To jednak to dzieło wyznaczone przez Jezusa w tych słowach właśnie o byciu świadkami aż po krańce ziemi jest ciągle aktualne. Po dniu pięćdziesiątnicy właśnie dobra nowina trafia kolejno do kolejnych ludów, idąc coraz dalej od Jerozolimy. Każdy słyszy Ewangelię we własnym języku. Słuchajcie, to jest tak jakby odwrócić to, co się stało przy wieży Babel. Tam ludzie ze względu na swój bunt doznali pomieszania języków. Tak? Nikt już siebie nie rozumiał. Teraz ludzie zaczynają rozumieć Ewangelię we własnych językach. To jest ten fragment, który przeczytał Władek. Coraz to kolejne ludy zostają napełnione Duchem Świętym. I widzimy te fakty historyczne, które się wydarzyły, ale dalej to nam nie odpowiada na to pytanie. Co to napełnienie oznacza? Co to napełnienie oznacza? I słuchajcie, dzisiaj, tak jak Kościół długi i szeroki, istnieją różne poglądy na to, co napełnienie Duchem oznacza. Tak jak mówiłem, w niektórych kościołach to wszyscy mówią, że chodzi o to, kiedy jesteś napełniony Duchem, to masz dar mówienia językami, tak? Kiedy jesteś Duchem, to jesteś napełniony Duchem, zachowujesz się jakoś entuzjastycznie, klaszczesz, podnosisz ręce, wykrzykujesz głośno, tak, podczas śpiewania. No to gdybyśmy mieli tak to oceniać, to rzeczywiście gdzieś tego Ducha nam tutaj brakuje, ale czy to jest właściwa odpowiedź na to, co to znaczy być napełniony Duchem Świętym? I słuchajcie, wydaje mi się, że dzisiaj w Kościele istnieje taki trend, by rozdzielać Nowy Testament od Starego. I my w teologii reformowanej uważamy, że to jest niesłuszne, że to jest błędne podejście do Pisma, bo Stary Testament przechodzi w Nowy, tak? To nowe przymierze z Chrystusem jest zbudowane na tym, co było kiedyś. I my nie przeciwstawiamy sobie tych dwóch ksiąg. Uważamy, że wręcz to jest jedna księga. Dlatego chciałbym, żebyśmy zaczęli to nasze rozważanie od zastanowienia się, co Duch Święty robił w Starym Testamencie. I zobaczyli, jak to jest kontynuowane w Nowym. Słuchajcie, a w Starym Testamencie Duch zstępował na ludzi, na jakichś konkretnych, wybranych ludzi i napełniał ich mocą. Po co? Żeby mówili językami, żeby głośno śpiewali? Znacie trochę Stary Testament? Po co Duch napełniał ludzi w Starym Testamencie? No odpowiedź jest taka, poniekąd ten tekst, który Darek przeczytał nam, to wyjaśnia, ale jest wiele tekstów. Duch Święty zstępował na ludzi po to, by namaścić ich, wzmocnić ich ku konkretnym zadaniom. Zobaczcie, 70 starszych, czemu Duch na nich zstąpił? Po to, by mogli, byli przygotowani, mieli odpowiednie wyposażenie, aby prowadzić Boży lud, tak? Mojżesz do tej pory sam sądził całego Izraela, co było uciążliwe, słuchajcie, kolejki jak za komuny, trzeba było po 3 dni stać za mięsem czy za telewizorem, jednym na całe osiedle. Bóg kazał zebrać, tak, 70 starszych i rozdzielił tego ducha, który był w Mojżeszu, na innych, aby byli przygotowani do posługiwania innym ku konkretnemu zadaniu. Duch zstąpił, słuchajcie, na sędziów, na Samsona na przykład, tak, na Gedeona, na innych, aby mogli rozgromić wrogów, czy to Midianitów, czy Filistynów. Duch zstąpił na króla Saula. Po co? Aby wybawił Izraela, aby wybawił Jabesz Gileackie od ataków Amonitów. Duch też napełnił króla Dawida, aby pokonał Filistynów. Potem w duchu rządził i prowadził Izraela. A zatem, słuchajcie, Stary Testament ma tutaj dosyć takie spójne świadectwo tego, że przede wszystkim Duch wstępuje po to, by napełnić ludzi, napełnić w Starym Testamencie szczególnie liderów, aby prowadzili Boży lud. I teraz pytanie do was. Czy coś się zmienia w Nowym Testamencie? Czy coś się zmienia w Nowym Testamencie? Wszyscy się boją odpowiedzi. Można odpowiedzieć źle. Odpowiedź jest tak i nie. Tak i nie. Co się zmienia? Z jednej strony zmienia się coś. Dlaczego? Bo Nowy Testament, zgodnie z proroctwem zresztą Starego Testamentu, Księgi Joela, zapowiada, że duch zostaje udemokratyzowany. Tak? Następuje demokratyzacja posługi ducha. Kiedyś duch wstępował rzeczywiście bardziej na tych liderów, na tych szczególnych ludzi wyznaczonych do zadań. Księga Joela zapowiada, że duch zstąpi na wszelkie ciało. Słuchajcie, na wszystkich w kościele. Duch został wylany na wszelkie ciało i duch całemu kościołowi, każdemu. Słuchajcie, tak jak każdy jest w kościele, każdy trwa w wierności Chrystusowi, tak duch, słuchajcie, jest nam dany, każdemu z osobna, z jakimiś darami. Przychodzi do nas z darami i z owocami. Z jednej strony mamy owoce, o których pisze na przykład list do Galacjan, 9 owoców ducha, tak jak łagodność, wstrzemięźliwość, miłość, tak? Dziewczyny, pamiętacie wszystkie? 9? Cierpliwość?
Dobroć, radość,
dokładnie. To są te wszystkie dary ducha i o tym za bardzo Stary Testament nam nie pisał, ale widzieliśmy te przebłyski, właśnie w tych liderach widzieliśmy przebłyski właśnie jakiejś łaskawości, dobroci, wstrzemięźliwości, tak? O tych rzeczach Stary Testament też mówił, ale w Nowym Testamencie jest to bardziej uwypuklone. I też te dary, prawda, są rozdane wszystkim. Jednak, słuchajcie, też na to pytanie, czy coś się zmienia w Nowym Testamencie, należy odpowiedzieć nie. Dlaczego? Dlatego, że cel wylania Ducha Świętego jest ciągle ten sam. Cel działania ducha w nas nie zmienia się znacząco. Zobaczcie, ludzie, my otrzymujemy ducha, abyśmy byli wyposażeni do posługiwania wśród ludu Bożego. Pierwszy list do Koryntian. Każdy ma dar i tymi darami nawzajem powinniśmy sobie służyć. Każdy ma dar. Powinniśmy służyć tymi darami sobie nawzajem i powinniśmy służyć innym. Także otrzymujemy ducha właśnie w tym celu, byśmy mogli wspólnie budować ciało Chrystusa. Ale jest coś więcej, słuchajcie. I jeszcze jest jedno powiązanie ze Starym Testamentem. Otrzymujemy ducha, słuchajcie, dokładnie otrzymujemy takiego ducha, który otrzymywali tamci liderzy. Po co? Po co tamci liderzy? Nie wiem, po co Samson otrzymał ducha? Po co Gideon otrzymał ducha? Po co Saul otrzymał ducha? Po co Dawid otrzymał ducha? Po to, słuchajcie, żeby pokonywać wrogów. Żeby pokonywać wrogów, tych blisko i tych daleko. Zobaczcie, powołanie czy namaszczenie duchem oddziaływuje na nas w trzech płaszczyznach. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jesteśmy powołani jako kapłani po co? Po co nas duch namaszcza? Po to, byśmy dbali o nabożeństwo. Czyli zobaczcie, kapłani dbają o nabożeństwo. Strzegą właściwie nabożeństwo. Jesteśmy powołani jako prorocy, by rozgłaszać ludom Boże postanowienia i wstawiać się za nimi. To są dwie rzeczy, które robią prorocy. Mówią ludziom dookoła, mówią światu w zasadzie, że jest Bóg, który ma takie zasady i też modlą się za nimi. Słuchajcie, prorok to nie jest nigdy człowiek, który się cieszy z upadku tych, którzy się nie nawracają. Prorok smuci się z sądu nad własnym ludem. Poczytajcie, nie wiem, Amosa, Jeremiasza. To nie są ludzie, Panie Boże, jak fajnie, że im w końcu dołożyłeś, jak fajnie, że im dopiekł. Nie. Prorok nigdy w ten sposób nie postępuje. Prorok płacze, tak? Jezus płacze nad Jerozolimą, kiedy zwiastuje nad nią sąd. Jeremiasz tak samo. Abraham płacze nad Sodomą, można powiedzieć. Nie widzimy tam dokładnie, że płacze, ale z Bogiem się tutaj ściera, tak, o to, żeby Bóg oszczędził sprawiedliwych w Sodomie. Więc taki jest prorok. Prorok wstawia się za innymi. Ale też Bóg nas, czy Duch Święty nas namaszcza, żebyśmy jako królowie, bo jesteśmy też powołani jako królowie, czyli kapłani, prorocy i królowie, byśmy toczyli bitwy. Byśmy toczyli bitwy z wrogami. z wrogami blisko i z wrogami daleko. Zaraz jeszcze powiem, na czym polega. To trochę wojowanie wygląda inaczej teraz. Ale zobaczcie, król też, i widzimy to w Chrystusie, król przede wszystkim walczy w jaki sposób? No, poświęcając się dla innych, na rzecz innych ludzi, ku ich wyzwoleniu. I pytanie jeszcze jedno do was na początek. Jak myślicie, kiedy Duch Święty na nas zstępuje? Dobra, to z tym pytaniem was zostawię do później, ale myślcie o tym. Kiedy Duch Święty na nas zstępuje? Podobnie sprawa wygląda w Dziejach Apostolskich. Zobaczcie, Duch Święty nie zostaje dany uczniom ku ich samospełnieniu, tak? Widzicie, dzisiaj niektóre kościoły twierdzą, że o tym głównym działaniem ducha jest to, że zaczniesz mówić językami. Ale po co? Jak zaczynasz drążyć ten temat, po co mówisz językami? No mówisz dla siebie i dla Boga, tak? No nie do końca. Nie do końca, bo to mówienie językami w Dziejach Apostolskich to jest mówienie do narodów. Oni dostali, mówiłem, to jest to odwrócenie, pomieszanie języków z wieży Babel. Po to dostali dary języków, aby każdy w zrozumiałym języku mógł mówić do innych narodów o Ewangelii, o Królestwie Bożym. To nie jest takie gadanie sobie tak przed Bogiem, ale to jest ku właśnie zbudowaniu innych. Tak? To nie jest ku samouciesze, jakieś ku samozadowoleniu, ale Duch jest dany, aby oni szli i stawali się świadkami Chrystusa dla innych ludów. Także Duch, słuchajcie, Duch jest wylany, Duch jest dany, aby wyposażać i uzdolnić do konkretnych zadań. Mam też nadzieję, że pamiętacie jeszcze trochę z waszej własnej lektury, jacy uczniowie byli w Ewangeliach. A jacy uczniowie byli w Ewangeliach? No przynajmniej zmieszani, nie wstrząśnięci może, ale zmieszani. Zobaczcie, byli nierozumiejący, tak, przede wszystkim. Byli ospali, tak? Jezus mówi, módlcie się, oni śpią. Mający niewłaściwe pomysły, tak? Pamiętacie, jak trzech uczniów weszło z Jezusem na górę przemienienia? Rozłożymy tu namioty, będzie nam fajnie razem, tak? Jak na biwaku. No, nie w tym rzecz, tak? Dalej, kim byli uczniowie? Uczniowie byli tymi, którzy się skupiali na samych sobie. Kiedy to widzimy? No idą z Jezusem i mówi, Jezu, kto z nas jest pierwszy? Czy kto będzie pierwszy w Twoim królestwie, tak? Synowie, tak? Zebedeusza się pytają. Kto jest największy? Ten, kto staje się sługą innych, tak? Jezus odpowiada. I dalej widzimy, uczniowie są bojaźliwi. Kiedy to widać na przykład? No kiedy Jezus zostaje pojmany, Piotr ma tak dużego cykora, słuchajcie, że trzykrotnie Jezusa się zapiera. On się boi. On widzi, co się dzieje z Jezusem, patrzy tam. Ciekawość może zaprowadziła go aż tak daleko, na ten dziedziniec arcykapłana, ale boi się, tak? Boi się przyznać, że jest z Jezusem. Słuchajcie, to wszystko się zmienia w Dziejach Apostolskich. Kiedy uczniowie otrzymują moc Ducha Świętego, przede wszystkim, zobaczcie, nagle rozumieją słowa Jezusa, nagle rozumieją Jego przesłanie, nagle rozumieją, że muszą dorosnąć i wziąć sprawę we własne ręce, to znaczy we własne ręce, w mocy Bożej, tak? Rozumieją historię Bożego działania. Zobaczcie, Piotr, później Szczepan wygłaszają bardzo długie kazania przed uczonymi Żydami, przed, słuchajcie, teologami, teologów tamtych czasów. Mówią o historii Bożego działania w ludzie. Są żywi do pracy, nie są ospali, tak? W nocy nie śpią, ale się modlą w więzieniu. Podejmują mądre decyzje w Bogu, na przykład powołując diakonów, tak? Było im ciężko. Zobaczcie, to tak jak teść Mojżesza, Jetro, powołał, tak? Powiedział, żeby Mojżesz powołał starszych, żeby mu pomagali. Oni też podejmują taką mądrą decyzję w Bogu. W Ewangeliach pytali, kto z nas jest pierwszy, tak? Który będzie największy? A tutaj widzimy, że działają na rzecz innych. Otwierają się na nowe rzeczy, słuchajcie. Nie są tacy zasklepieni w sobie. Otwierają się na nowe narody, na nowe działanie Boże. Z odwagą też tam byli bojaźliwi, tak? Piotr się bał przyznać do Jezusa. Tu w Dziejach Apostolskich zarówno Piotr, Paweł i inni apostołowie z odwagą stają naprzeciwko wrogom. I ja bym wam powiedział, że to jest coś więcej niż apostoł, tak, czy jakiś tam misjonarz stojący naprzeciw wrogom. Ja myślę, że oni zrozumieli, że są książętami Bożymi, że Bóg wywyższył ich, są nowymi księciami, można powiedzieć książętami Bożego ludu, którzy stają naprzeciwko wrogów i zwiastują królowanie Chrystusa. Bo o tym jest Ewangelia. Ewangelia jest o królestwie. I to jest działanie ducha, słuchajcie. To jest dojrzałość Chrystusowa. Właśnie ta odwaga, ta otwartość na narody, to zwiastowanie Chrystusa, to ta gotowość do pracy, to ożywienie, to zrozumienie, tak? I tutaj z dziewczynami też podczas katechezy omawialiśmy, ile już cech ducha? Za co duch jest odpowiedzialny? Za 7 rzeczy. Duch jest stworzycielem, ożywicielem,
upiększycielem, nauczycielem, tym, który prowadzi, tym, który daje nam dar zrozumienia. No i...
owoce, tak? Który zmienia nas, tak? Daje nam owoce. Dokładnie, zobaczcie. Duch sprawia, tak, że stajemy się gotowi służyć. Że Bóg nas zmienia, abyśmy służyli. Zobaczcie, apostołowie wręcz narażając się na śmierć stają naprzeciwko autorytetów tego świata i zwiastują odważnie Chrystusa. Tak notabene powiem wam w kilku słowach to, że Dzieje Apostolskie 1:8, ten fragment, który był dzisiaj 2 razy cytowany, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi. To jest tak naprawdę fragment oparty na Izajaszu, na Księdze Izajasza, w wielu fragmentach w Księdze Izajasza. Między innymi tam są pieśni o słudze Pana. Wielokrotnie, słuchajcie, Izajasz zapowiada, że naród, który był ślepy, który był ospały, tak jak ci uczniowie w Ewangeliach, otrzyma wzrok, otrzyma słuch, aby mógł służyć Bogu. Zobaczcie, kilka dosłownie cytatów. 32:15. A będzie wylany na was duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. Później 43:10-12. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi. I zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i że po mnie się go nie stworzy. Ja, jedynie ja jestem Panem, a prócz mnie nie ma Wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan. Później jeszcze 49 rozdział, który jest częścią pieśni o słudze Pana. 6 werset. To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Zobaczcie, zapowiedź jest taka, że duch zostanie wylany na lud, aby ten lud stał się świadkami rządów Pana. A ich świadectwo ma się rozszerzać aż do krańców ziemi. Słuchajcie, niewiele też w naszym kościele mówi mi o misji. Tydzień temu był dzień misyjny organizowany przez kilka kościołów tu wrocławskich. Właśnie, co takiego staje się w życiu ludzi wierzących, że wyjeżdżają gdzieś aż na krańce świata po to, by zwiastować Chrystusa? No właśnie rozumieją, tak? Rozumieją, że po to nas Bóg powołał, aby być świadkami. Wiecie co? Jeszcze słyszałem jedną rzecz. Ponad 60% powołań na misję dokonuje się do 14 roku życia. Ciekawe, nie? Dzieci, które są uczone o Chrystusie, dzieci, które słyszą o tym, do czego są... jesteśmy powołani, zazwyczaj właśnie w tym wieku, 12-14 lat, podejmują decyzję o wyjeździe na misję. I może to trochę rodziców zasmucać, a może nie. Ale słuchajcie, to jest właśnie to, do czego jesteśmy powołani. Ja nie mówię, że każdy z nas ma być misjonarzem. Tego nigdy nie uczyliśmy. Ale jesteśmy powołani po to, by być świadkami, słuchajcie. Świadkami tutaj, w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii. Jeśli kogoś z was Bóg powoła, to będziemy was wspierali we Władywostoku nawet. Po krańce ziemi. Także... oczywiście jest jedna rzecz z Izraelem w księdze Izajasza. Problem jest taki, że Izrael jako sługa Pana tego powołania nie wypełnił. Miał być światłością dla świata, ale stał się ślepy i głuchy. Dlaczego? I to jest ta kwestia, że właśnie zdusił w sobie Ducha Świętego. Dlaczego? Ponieważ czytamy, że czcił bożki, czcił innych bogów, tak? Czyli zobaczcie, ta podzielność lojalności, tak? Jeśli nie czcimy prawdziwego Boga, mamy inne bożki, tak? Calvin często powtarzał, że serce człowieka jest fabryką bożków, fabryką bałwanów. Jeśli nie oddajemy się prawdziwemu Bogu, oddajemy się innym rzeczom, które zajmują stopniowo miejsce prawdziwego Boga w naszym życiu, tak? Czyli no dzisiaj już to nie są rzeczy najczęściej z kamienia czy z drewna, ale są to różne rzeczy, którym się poświęcamy. Oczywiście ratunek jest taki, że Chrystus stał się Izraelem, aby to powołanie wypełnić. To Chrystus jest przede wszystkim tym sługą Pana. I Chrystus, jako wierny, prawdziwy świadek, otwiera teraz oczy i uszy swojemu ludowi, swoim uczniom, aby stali się prawdziwymi sługami Pana. I właśnie Księga Izajasza, 44 rozdział, pierwsza część, obiecuje, że za sprawą Ducha Izrael stanie się świadectwem. Wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wyleję mojego Ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami. Jeden powie wówczas, ja należę do Pana, drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny wypisze na swoje ręce własność Pana i otrzyma zaszczytne imię Izrael. Tak mówi Pan, Król Izraelski, Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni, oprócz mnie nie ma Boga. I kto mnie jest równy, niech zawoła, niech zwiastuje, niech mi to przedstawi. Także Bóg mówi o tym, że jest jedyny i teraz Izrael ma właśnie to zanieść, to posłanie zanieść do wszystkich narodów. Więc zobaczcie, Duch Święty przychodzi na ślepe sługi, na głuche sługi Pana i zamienia uczniów, apostołów najpierw, a później innych, w sługi odważne, jasno widzące. I oni idą do Jerozolimy, do Samarii, do Galilei, do Rzymu i aż do Hiszpanii, tak? Do Hiszpanii. Słuchajcie, kiedyś ktoś powiedział, że naszą naturalną tendencją, jeśli jesteśmy po prostu zwykłymi ludźmi bez skoncentrowania na Bogu, to jacy jesteśmy? Jesteśmy przede wszystkim zakrzywieni do siebie, tak? Na siebie samych. Jesteśmy etnocentryczni, czujemy się wygodnie z ludźmi jakimi? Takimi jak my, tak? To nas nie kosztuje zbyt dużo wysiłku. Ale dzieje apostolskie pokazują, że Duch Święty stawia to na głowie. Duch Święty dokonuje transformacji, zabiera nas z tego tak zwanego comfort zone, z tej właśnie strefy naszego bezpieczeństwa, abyśmy stali się obywatelami Królestwa Bożego, abyśmy otworzyli się na innych ludzi, abyśmy stali się inni. I słuchajcie, mógłbym tu wiele wam opowiadać na temat też siebie samego, jaki byłem, na temat ludzi, z którymi rozmawiałem, a których Bóg dotknął w ich życiu. Słuchajcie, jest coś takiego, że wiele ludzi, zanim Bóg zadziała w ich życiu, boją się nawet przyjść i być w grupie. Nie wiem, czy to jest też wasze doświadczenie w waszym życiu, ale poznałem ludzi, którzy po prostu w tym życiu bez Boga bali się tak wyjść do innych, otworzyć na innych. Bali się właśnie sprawdzić coś, czego nie znali. Bali się tej nowości. Bali się być z innymi ludźmi. I Bóg to zmienia. Bóg Bóg, słuchajcie, pokonuje takie, Duch Święty pokonuje takie olbrzymie, takie strachy w naszym życiu, które nas ograniczają, które nas powstrzymują przed byciem właśnie Jego świadkami wśród innych, tak? Przed byciem w społeczności Kościoła. On dodaje nam odwagi, byśmy próbowali nowe rzeczy. On daje, słuchajcie, odwagę właśnie, żeby wyjechać do innego kraju, żeby tam służyć Bogu. On nam, to jest tak trochę, nie wiem, tutaj można użyć walki z Goliatem jako metafory, tak? Każdy z nas ma do pokonania jakieś olbrzymy w naszym życiu i Bóg za sprawą Ducha Świętego to robi w naszym życiu właśnie. On pokonuje nasze lęki, nasze obawy. On, kiedy my stajemy naprzeciwko Niego z wiarą, którą też On nam daje, On pozwala nam pokonać wszystkich tych wrogów blisko właśnie. Słuchajcie, były inne lęki, inne obawy, nie wiem, ludzie się boją ludzi, ludzie boją się śmierci, ciemności, duchów, wszystkiego mogliśmy się kiedyś bać, ale Duch Święty sprawia, że w wierze możemy pokonać te olbrzymy w naszym życiu i możemy się otwierać, aby służyć innym. Zobaczcie, kim byli kiedyś apostołowie? Jeszcze kilka myśli. Kim kiedyś byli? Grupa dziwnych ludzi, niskiego rodu, ludzi pozamykanych w swoim małym światku. Pomyślcie sobie o Piotrze, który stał tam na łodzi w Galilei. Gdzie on kiedyś myślał, że pójdzie do Jerozolimy, że stanie naprzeciw autorytetów, naprzeciw biskupów, kardynałów i papieży, tak? Ówczesnego świata, można powiedzieć, w przenośni. A jednak dzieje apostolskie nam pokazują, że co Bóg z nimi zrobił? Bóg sprawił, że teraz są książętami. Oni już nie muszą się bać, że jeden jest rybakiem, drugi celnikiem, czyli do kogo moglibyśmy porównać celnika? Do straży miejskiej dzisiaj. Do urzędnika skarbowego, który niszczy firmę jedną decyzją. Zobaczcie, nie? A teraz Bóg uczynił ich ludźmi odważnymi, ludźmi, którzy stają naprzeciwko władzom tego świata. I co robią? Robią jedną rzecz, słuchajcie. I to jest to, co robili sędziowie w Starym Testamencie. Co robili królowie. Rzucają wyzwanie wszystkim marnym bożkom, jakie ludzie sobie uczynili. Tak? Zobaczcie. Oni swoim zwiastowaniem, oni słowem prawdy, to jest ta walka, to jest ten miecz. Tak? Dawniej sędziowie brali za realny miecz i pokonywali wrogów, bałwochwalców. Tak? Teraz dzieje się to samo, ale w inny sposób. Oni mówią słowo prawdy po co? Aby właśnie pokonać, rozgromić wszystkie obiekty fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Tak ludzie tworzą sobie różne bożki i w tym upatrują swoją jakąś tam, pokładają swoją ufność, w tym upatrują swoje bezpieczeństwo, tak? Ale apostołowie, zobaczcie w dziejach apostolskich, stają naprzeciwko jakimś realnym siłom, realnym systemom i je rozgramiają. Zobaczcie, Szymon Czarnoksiężnik. Pamiętacie? Człowiek szanowany, można powiedzieć jakiś wielki czarownik, wielki wróżbita, u którego wielu ludzi czerpało, gdzieś tam właśnie pokładało w nim jakieś swoje poczucie bezpieczeństwa. Zostaje rozgromiony przez Filipa. Elymas Bar-Jezus, też jest taki człowiek w dziejach apostolskich, jest pokonany przez Barnabę i Saula. Ateńscy filozofowie też, tak? Wydaje się, że filozofia to nie religia, ale czemu nie? Skoro właśnie dla nich może umysł, czy tak? Własne serce jest tym Bogiem. Oni zostają pokonani przez Pawła. Podobnie też okultyści w Efezie, tak? Paweł staje naprzeciwko okultystów, sprzedających jakieś figury Artemidy i ich pokonuje słowem prawdy, tak? Mieczem, słuchajcie, mieczem, słowem prawdy. Także świadkowie Jezusa robią to, że zdzierają maski z tych bożków, obnażają je, że to jest po prostu głupota, że nic w tym nie ma. i narażają się też na niebezpieczeństwo. Mówią jak jest, nie wiem, są kimś w rodzaju Maxa Kolonki czy Korwina Mikke tamtych czasów. Nie? Mówią po prostu, że te rzeczy, którym ludziom które ludziom ufają i które głoszą, są głupotą. Tak? Tylko my to musimy zrobić w świetle Bożego Słowa. Apostołowie robili to w świetle Bożego Słowa. Jeśli czcisz bożki, jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w prawdziwym Bogu, to jest głupota. I o tym Biblia wyraźnie mówi. Także dzięki mocy Ducha, zobaczcie, apostołowie wchodzą w konflikt z wrogami Ewangelii. Stają do bitwy tak samo jak kiedyś Samson, Gedeon czy Otniel, sędziowie. Nawołują ludzi zawsze do jednego, słuchajcie, żeby żyli w świetle Bożej rzeczywistości. Słuchaj, przejrzyj na oczy, to jest Boży świat, Bóg tu rządzi i to jest i ostatecznie Bóg to wszystko rozliczy. Dlatego też nieraz cierpią z powodu Chrystusa. Najgorzej jest, słuchajcie, mówić prawdę, bo ludzie, których prawda dotyka, reagują na dwa różne sposoby. Albo się nawracają, przychodzą do Boga i padają przed Chrystusem, tak? Bo list do Filipian mówi, wszelkie kolano się zegnie na imię Jezusa. Albo z drugiej strony czują się niewygodnie, czują się obrażeni, czują się zranieni i zaczynają walczyć, zaczynają ciebie zwalczać, tak? Zaczynają zwalczać prawdę. Zaczynają się z tej prawdy może śmiać, a może szydzić, a może właśnie dostaniesz z piąchy, bo ich wkurzyłeś prawdą, tak? Ale apostołowie się radują, bo zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jezusa. Także chrześcijanie, słuchajcie, chrześcijanie napełnieni duchem nie są bezradni, nie są nieudaczni, nie są nieudacznikami, bo dla chwały Bożej duch zmienia ich w walczących książąt. Także słuchajcie, podsumowując, już zmierzając do podsumowania, Duch Święty zstępuje na ludzi z dwóch powodów. I tym pierwszym powodem jest transformacja. Aby ich zmieniać. Duch wstępuje na ludzi, aby ich zmieniać, ale to nigdy nie występuje w pojedynkę. Duch nie wstępuje na nas po to, by po prostu nas zmienić. Bo ta druga rzecz to jest, by nas powołać do zadania. Czyli zobaczcie, transformacja, zmiana nas, tak? Bóg zaszczepia w nas owoce ducha, właśnie dobroć, uprzejmość, łagodność, wstrzemięźliwość, co jeszcze?
Radość.
I co? Pokój. Dobroć, dokładnie. Te rzeczy Bóg w nas zaszczepia po to, byśmy mając te rzeczy, będąc wyposażeni, mając te rzeczy, mogli służyć, tak? Mogli iść dalej, mogli być odpowiednimi wojownikami dla Pana. To nie jest, my nie jesteśmy jakimiś tutaj krwiopijczymi, tak? Wojownikami, ale to jest wojownik, który to jest posłaniec, herold, tak, który staje naprzeciwko wrogów i zwiastuje panowanie Chrystusa. Także teraz pytanie, które wam zadałem. Macie już odpowiedź? Kiedy duch zostaje dany?
Na nabożeństwie.
Na nabożeństwie. Kiedy duch zostaje dany człowiekowi? Różne są odpowiedzi.
Kiedy jesteśmy słabi.
Radek, trafiłeś w sedno. Dzisiaj zobaczcie, i to też w kościołach reformowanych ludzie boją się to powiedzieć głośno, bo dzisiaj taki jest ten napór, tak, że wszyscy czekają na to kolejne wylanie ducha gdzieś tam, że zapominamy tak naprawdę o naszej wierze, że Duch Święty, trochę inaczej to było w Dziejach Apostolskich, tak, bo oni musieli czekać, ale Duch Święty zostaje dany podczas chrztu, ale później pytanie, co się dzieje z ludźmi, którzy są ochrzczeni, a którzy żyją z daleka od Boga. Wiecie, wydaje mi się, że znowu tutaj jest siła tej reformowanej wiary, kiedy bierzemy Stary i Nowy Testament razem, polega na tym, że Duch Święty rzeczywiście zostaje dany nam wszystkim w chrzcie, czyli niektórym, nie wiem, w wieku dorosłym, jak się nawrócili, a niektórym dzieciom. Większość z nas jako dzieciom, tak, bo byliśmy ochrzczeni. Ale Duch Święty, słuchajcie, niekoniecznie jest dany na wieki. Niekoniecznie jest dany na wieki. Bardzo dużo zależy od tego, jak kroczymy z Bogiem. Na przykład Nowy Testament bardzo często mówi o tym, że co możemy zrobić z duchem? Możemy go zasmucić na przykład. Możemy zgasić ducha, mówi apostoł Paweł w 1 Tesaloniczan 19. Możemy wybrać życie w ciele raczej niż w duchu, tak? Paweł często mówi o tym, że rzeczy duchowe walczą z rzeczami cielesnymi. Także są, słuchajcie, sytuacje, gdzie ludzie ochrzczeni porzucają Boga, porzucają ducha. I to nie jest tak, że duch jest dany raz na zawsze. Duch opuszcza tych, którzy się nie nawracają do Boga. W pewnym sensie, zobaczcie, to jest bardzo podobne do tego, co się stało z królem Saulem. Czy miał ducha? Tak. Czy duch zmienił jego serce? Zmienił. Tak? Zmienił. Zobaczcie, co Saul robi na początku. Jest niczym wspaniały pomazaniec z pieśni Anny. Ale później grzeszy jednym grzechem, drugim grzechem, trzecim grzechem. Zwala to na innych. Nie nawraca się, tak? Dwukrotnie tam jest przy tych trzech grzechach powiedziane, że oskarżył innych. Nie? Najpierw złożył ofiary. Samuel przyszedł i powiedział, co zrobiłeś. Nie? A to ci ludzie mnie, tak? To oni, nie? To Ewa mi dała, tak, owoc. Nie? Znowu postępuje jak Adam, który nie potrafi przyjąć swojego grzechu na klatę, jak to się mówi, po męsku. Przyjść do Boga i się ukorzyć. Tylko zwala na innych, tak? Później znowu sprawa Agaga. Miał dokonać sądu nad Agagiem. Czemu nie? No, bo ci ludzie chcieli łupy, no i oszczędziliśmy go, tak? I znowu. Nie? Zobaczcie, Dawid też później jako król poważnie grzeszy. Ale jak przychodzi Natan i mu mówi wprost, to on uznaje, tak, swój grzech. Dlatego mamy Psalm 51 na przykład. Więc duch opuszcza. Duch może być dany i duch może opuścić ludzi. Duch opuszcza ludzi, którzy na powrót zaczynają czcić inne rzeczy poza Bogiem. Także obecność ducha w nas jest warunkowa, zależy od naszej wierności Bogu. Tak samo jak Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, tak? Więc mówi, nie chodźcie do prostytutki, nie? Mówi do Koryntian, to co się działo w tamtym kościele, bo jakaż społeczność, tak? Świątyni Bożej z takimi miejscami. Duch opuszcza zawsze splugawioną świątynię i Stary Testament często nam o tym mówi. Kiedy świątynia staje się grzeszna w księdze Ezechiela, chwała Boża, Szekina, Duch Święty unosi się z nad świątyni i opuszcza to miejsce. Uchodzi z wierną resztką do Babilonu. Więc Duch jest dany, słuchajcie, i to jest nasze wyznanie, że Duch Święty jest dany w chrzcie. Nie musimy czekać na inne rzeczy. Musimy Ducha pielęgnować w sobie, czyli go nie zasmucać, nie gasić, raczej rozwijać, modlić się do Boga, żeby w nas działał, żeby zgodnie ze Słowem Bożym, żeby nas ożywiał. Duch zresztą jest tym, który nam przypomina nieustannie o Bożym Słowie. I powinniśmy właśnie chodzić w duchu, odrzucać grzech i chodzić za Bogiem. Także Duch ożywia i dodaje odwagi i mocy tym, którzy przed Bogiem są przede wszystkim pokorni, nawracający się, trzymają się Jezusa. Także jeszcze raz, po czym poznać, że ktoś jest napełniony duchem? Po czym poznać? No i myślę, że w dłuższej perspektywie właśnie przez to, że pokonuje wrogów w swoim życiu, czyli zyskuje odwagę, zyskuje otwartość na innych ludzi, staje się mężem Bożym, człowiekiem, który się nie obawia konfrontacji w imieniu Bożym. Duch przemienia nas, zobaczcie, z tych niskich, bojaźliwych, tych zasklepionych w sobie, nic nieznaczących, nieudaczników, po to, by uczynić z nas kapłanów, proroków, królów, by uczynić z nas właśnie wojowników i książąt rozprawiających się z jego wrogami za pomocą prawdy, za pomocą słowa. I pamiętajmy o tym. Amen. Drogi Boże, dziękujemy Tobie za dar Ducha Świętego, za Jego działanie w naszym życiu, za Jego moc, za to, Panie, jak wspaniale też przemieniłeś nas i nieustannie przemieniasz, Panie. Dziękujemy za wszystko, co uczyniłeś w naszym życiu, jak pozabierałeś te wszystkie nasze i zabierasz jakieś nasze lęki, obawy, pozwalasz nam, Panie, stać się w Tobie odważnym, mocnym, tak abyśmy służyli Tobie, abyśmy służyli Twojemu ludowi, ale także z naszym bliźnim dookoła. Amen. Powstaniemy teraz, aby zebrać nasze ofiary. Zaśpiewamy kolejne.